Teraz czas na rozmowę dr Maciej Szlinder, ekonomista, działacz partii Razem, kandydat na członka Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Krajowa Rada to zupełnie co innego. Ja już trochę odarłem we słowie wstępnym naszej audycji pana doktora z nadziei. Znając arytmetykę sejmową, raczej dzisiaj pan członkiem Rady Polityki Pieniężnej nie zostanie.
No, szanse nie są duże. Zakładamy, że skoro na dwa miejsca są cztery kandydatury, z czego dwie są to kandydatury no, wysuwane przez PiS, no to Zjednoczona Prawica zdecyduje się właśnie te dwie kandydatury poprzeć. A na naszych dwóch, czyli mnie i Dariusza Stanerskiego z Lewicy, pewnie raczej nie.
To po co kandydować? Tak. Skoro arytmetyka jest jasna, to pytanie po co?
No, to jest oczywiście okazja do tego, żeby porozmawiać o tych problemach, które dotyczą pracy Rady Polityki Pieniężnej, o kwestiach stóp procentowych, o kwestiach inflacji i trochę wnieść głosu no, innego niż te głosy dominujące, czyli te, które mogą płynąć czy to z obozu rządzącego, czy chociażby z liberalnych mediów.
Ale wydaje się, że wasz głos został usłyszany nam w Warszawie, w Narodowym Banku Polskim przy Placu Powstańców. Bo wczoraj Rada nie podniosła stóp, a o to właściwie panowie apelowaliście w swoich wystąpieniach.
W pewnej mierze tak. Oczywiście bardzo chciałbym wierzyć, że to jest wsłuchiwanie się w nasz głos. Podejrzewam, że jednak może to nie jest koniecznie nasza sprawczość tutaj. No ale sama decyzja oczywiście słuszna, żeby stuprocentowo nie podnosić, dlatego że nie jest to droga do rozwiązania dzisiejszego problemu inflacji. A mogłaby być tylko w takim sensie, że chcemy rozwiązać problem inflacji po prostu zabijając polską gospodarkę, wprowadzając ją w recesję, w stan wysokiego bezrobocia, likwidacji firm, no to nie jest rozwiązanie, które jest w jakikolwiek sposób akceptowalne. No a przyczyny inflacji nie leżą w polityce pieniężnej i też szanse na jej poważne rozwiązanie sensowne także nie leżą w zakresie polityki pieniężnej, a raczej polityki fiskalnej, polityki energetycznej, polityki mieszkaniowej, polityki podatkowej.
Bardziej nazwijmy ich liberalnymi, czy bardziej klasyczni ekonomiści mówią, no to spójrzmy na Turcję, tam była taka polityka prowadzona, że inflacja rosła, stopy nie rosły, bo nawet czasami spadały. Mamy niemalże hiperinflację, mamy inflację, która dobija oficjalnie, no oficjalnie może jest wyższa, ale oficjalnie dobija do magicznej granicy 100%.
No tak, bo pamiętajmy, że Turcja nie jest tutaj specjalnie dobrą analogią. To tutaj problemy ze stabilnością waluty i inflacją w Turcji wynikają również z przyczyn raczej niestabilności państwa. No pamiętajmy, że jednak jesteśmy w zupełnie innym położeniu geopolitycznym. Jesteśmy elementem Unii Europejskiej, jesteśmy elementem świata zachodniego i zaufanie do naszej waluty i do państwa jest jednak na innym poziomie niż w Turcji. Więc raczej te czynniki były tutaj decydujące, a nie też polityka Banku Centralnego Turcji. Choć no, oczywiście tam być może jakieś błędy też były popełniane z uwagi na pewien chaos, natomiast to nie jest coś, na co w całości należy zrzucić odpowiedzialność.
Ale to za co odpowiada w zasadzie Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski, czy każdy bank centralny? Dlaczego pan tą kandyduje? Co chciałby uzyskać, skoro te decyzje nie mają, jak słyszę, tak wielkiego wpływu na rzeczywistość?
Znaczy, mają oczywiście, tylko to nie podnoszenie stóp procentowych jest dobrym rozwiązaniem na inflację, która ma charakter no, w tym sensie zewnętrzny, że pochodzi przede wszystkim z wzrostu cen surowców, z kwestii zerwanych łańcuchów dostaw po pandemii, a jeżeli już wewnętrznie, no to raczej z tak zwanej spirali marżowo-cenowej, czyli tego nadmiernego nakładania dodatkowych marż na przygotowanych na ceny wobec przygotowanych konsumentów, że te ceny będą rosnąć, a więc wykorzystywania trochę sytuacji. Spojrzymy na rentowność polskich przedsiębiorstw, to szczególnie duże i średnie mają się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. I w tym sensie Rada Polityki Pieniężnej no nie powinna mieć złudzenia, że jest w stanie oto swoim prostym, prymitywnym rozwiązaniem, jakim jest podnoszenie stóp procentowych, takim młotkiem mogę powiedzieć, rozwiązywać wszelkie problemy, no bo te problemy nie zawsze mają kształt gwoździ, a czasem są szklankami lub rękoma i to wtedy nie należy używać młotka, tylko innych rozwiązań. No i po to dobrze być w Radzie Polityki Pieniężnej, żeby wiedzieć, jakie ona ma ograniczenia i do czego ewentualnie te kompetencje, które posiada, mogą posłużyć, a do czego nie.
Ale stopy mają swoje przełożenie nie tylko na ceny kredytów, ale także na ceny depozytów. Część ekonomistów mówi wprost, dopóki będzie tak, że pieniądze, które leżą w banku, tracą na wartości, to my z inflacją nie wygramy, a brak podnoszenia stóp do tego doprowadzi, że moje nieduże, ale zawsze iż oszczędności w banku, widzę jak ich siła nabywcza topnieje z dnia na dzień.
Tak, ale też pamiętajmy, że właśnie wzrost stóp procentowych to jest rzecz, którą banki doskonale wykorzystują. To znaczy koszty kredytów rosną natychmiast, a ewentualne oprocentowanie depozytów jest dość dużym opóźnieniem i to jest właśnie to. Dlatego banki zwykle nawołują i ekonomiści powiązani z bankami zwykle nawołują do tego, żeby stopy procentowe podnosić, bo to daje im właśnie tą przestrzeń do dodatkowych zarobków, które zresztą też przynajmniej w ostatnim roku ewidentnie obserwujemy. Także niestety nie jest tak, że jedno i drugie jest automatyczne, bo po prostu niestety depozyty są znacznie później.
Gdyby tak było, że został pan wybrany do Rady Polityki Pieniężnej, to na następnym posiedzeniu głosował pan za obniżką stóp czy za utrzymaniem ich na obecnym poziomie?
To wymagałoby analizy. Ja bym docelowo oczywiście uważam, że powinniśmy raczej obniżać stopy, natomiast tutaj trzeba też znowu ostrożnie. Nadmierny chaos i komunikowanie niekoniecznie zgodne z tym, co się robi, a to jest akurat coś, za co obwiniam prezesa Glapińskiego i Radę Polityki Pieniężnej, że jakby zapowiadał trochę co innego, w pewnych momentach mówił, że nie będzie podwyżek stóp, po czym nagle te podwyżki stóp następowały. Teraz też dziś powiedział, że to jest tylko zatrzymanie podwyżek stóp, a nie zakończenie podwyżek.
Tak, szczególnie czeka na listopadową projekcję inflacji, która ma być jego zdaniem ważnym fundamentem czy podstawą do decyzji na następnych posiedzeniach Rady Polityki Pieniężnej.
Jasne, jednocześnie otrzymujemy informację, że jednak już zadeklarował, że to wrześniowa podwyżka będzie ostatnia, no więc ta niejasność, nie do końca precyzyjne komunikaty, to tutaj myślę, że za chaos mogą w dużej mierze odpowiadać. Tego bym się absolutnie wystrzegał, więc ja nie chciałbym dzisiaj deklarować, w jakim tempie i czy na najbliższych posiedzeniach, gdybym członkiem Rady Polityki Pieniężnej został, chcielibyśmy obniżać, natomiast z pewnością uważam, że podwyższanie stóp procentowych do niczego nie prowadzi.
A nie jest tak, że jeżeli Polska będzie szła albo w poprzek, albo zgoła przeciwko rynkowi, to tylko na tym straci, jeżeli nie poprzez stopy, które będą niskie, no to poprzez odpływ kapitału, osobienie się złotówki, osobienie się giełdy, ale także skok wartości papierów skarbowych. No one nie wzrosną ze względu na stopy, ale wzrosną, bo ich atrakcyjność spadnie.
To, czy one wzrosną, to akurat niekoniecznie jest tak bardzo skorelowane wyłącznie z oceną działania banku centralnego, ale też całości gospodarki. I gdyby rząd, tutaj, nie bank centralny, podjął pewne kroki idące w kierunku właśnie ograniczenia inflacji, a więc chociażby poważne inwestycje energetyczne, inwestycje w zakresie rynku mieszkaniowego, także pewne zmiany podatkowe, no to jest coś, co z pewnością by zwiększało zaufanie do polskiej gospodarki jako takiej, a to zawsze wpływa na wzmocnienie chociażby walut, ale także obligacji.
To jeszcze do tego omgania przeciwko rynkowi patrzyliśmy na to, jak inne banki centralne w naszym regionie reagują, czy to czeski, czy to węgierski. One deklaratywnie poszły mocniej niż nasza, bo powiedziały, że kończą cykl podwyżek, ale zakończyły je jeden i drugi bank silnym akcentem. Bank węgierski 125 punktów bazowych. Może tak trzeba było postąpić?
Tu oczywiście strategie są różne, ale to też pokazuje, że ta różnica w strategiach różnych krajów wynika trochę też z tej sytuacji, z której, które wymykają się po prostu podręcznikom ekonomii neoklasycznej, które zwykle po prostu mają proste rozwiązania na problemy, które spotykają. Tutaj problemy po prostu mają charakter jakby realny, nie pieniężny. To są problemy po prostu związane z wojną, z wcześniejszą pandemią i z zapóźnieniami także rozwojowymi wielu krajów. To, że mamy mamy wyższą inflację w Polsce, chociażby niż w krajach zachodnich, no to nie wynika z tego, że u nas na przykład, tak jak niektórzy liberałowie mówią, za dużo na przykład wydajemy z budżetu lub właśnie polityka pieniężna jest za to odpowiedzialna, tylko kwestia właśnie tego, że jesteśmy bardziej zależni od wysokich cen surowców, dlatego że mamy bardzo wysoką energochłonność gospodarki, to znaczy każda jednostka wytworzonego przez nas PKB po prostu pociąga za sobą większe zużycie energii, a to jest odpowiedzialność w zasadzie wszystkich rządów ostatnich lat za to, że zdecydowały się politykę energetyczną prowadzić w taki, a nie inny sposób, zaniedbując kwestię rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz nie rozwijając energetyki jądrowej.
Panie doktorze, to jeszcze jedno pytanie, może bardziej ogólne. Na ile jest tak, że ten kryzys da się rozwiązać, da się go przezwyciężyć, pozostając przy dotychczasowym modelu czy paradygmacie gospodarczym? Nie jest to tak, że mówimy o tym nowym paradygmacie od upadku Lehman Brothers, czyli od 14 lat. On się jeszcze nie narodził, ale mamy kolejny kryzys i uda się go de facto rozwiązać obecnym paradygmatem gospodarczym.
No nie uda się absolutnie. Jakakolwiek szansa na rozwiązanie długoterminowe tego problemu, chociażby inflacji, bo ona, to też wszystkie te prognozy, znaczy te recepty, o których mówię, to one też będą miały swój czas, będą zabierały pewien czas, tego się nie da zrobić z dnia na dzień. Natomiast transformacja energetyczna jest absolutnie czymś koniecznym, także z perspektywy bezpieczeństwa walutowego, ale także z perspektywy oczywiście klimatycznej. No i taka transformacja energetyczna jest możliwa tylko przez znacznie silniej ingerujące w gospodarkę państwo i znacznie chętniej po prostu inwestujące w rozwój sektora energetycznego. I tego się po prostu nie da, myśląc o państwie jako tym, który jest ograniczonym państwem minimum, który stosuje raczej zdawanie się na metody rynkowe w bardzo wielu politykach, no bo po prostu ta polityka już jest nie tylko skompromitowana była od początku, ale teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w której nie możemy sobie pozwolić nawet na drobne jej kontynuowanie.
Ale co się powinno zmienić? System bankowy powinien się zmienić? Udział państwa w gospodarce powinien się zmienić? Gdzie jest ten fundament, który powinien zostać wymieniony?
No, tu kluczowa jest transformacja energetyczna i to jest bardzo potężny proces, za który odpowiedzialność może wziąć tylko taki gwarant jak państwo, ponieważ on się nie może opłacać pojedynczym inwestorom, którzy są po prostu za mali, żeby tutaj cokolwiek zmieniać, więc tak, to jest znacznie większa ingerencja państwa w gospodarkę, znacznie większa kontrola państwa nad cenami w niektórych sektorach, ale po prostu nad zatrudnieniem, nad inwestycjami. To jest ewidentny kierunek, który jest konieczny dla stabilności waluty, dla przetrwania tak naprawdę naszego społeczeństwa.
Więcej państwa, bo były systemy, które to próbowały, kończyło się spadkiem, to dość drastycznym spadkiem, czy niewydolnością, jeśli chodzi o gospodarkę, o jej produktywność, no o to, jaki jest poziom wytwarzania, że jednak tam, gdzie było mniej państwa, wydaje się, że produkt, że jakość, ale też efektywność była większa.
Nie no, to takiej prostej relacji oczywiście nie ma. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wzrost wydajności, wzrost efektywności, czyli też kwestię rozwoju technologicznego, no to ona tak naprawdę w dużej mierze leży właśnie w inwestycjach państwowych w rozwój nauki i technologii. Tak naprawdę wszelkie znane nam dzisiaj wielkie osiągnięcia technologiczne, nawet jeżeli ostateczny produkt jest powiedzmy elementem prywatnym, no to wszystkie jego elementy zostały wytworzone w ramach różnego rodzaju inwestycji o charakterze publicznym. I o tym jakby świetnie to udowadnia w swoim swojej pracy chociażby przedsiębiorstwo państwa Marianna Mazzucato. Więc no nie, bez państwa nie jest możliwe bardzo.
Tylko pytanie jest o relacje. Czy ma być tak jak w Europie Zachodniej obecnie, czy bardziej mamy ten model chiński, który jak patrzę na te wyburzane bloki, też niespecjalnie mnie przekonuje, bo i już nie tylko ekonomicznie, ale też przyrodniczo jest dewastujący.
Oczywiście, tak, nie no. Ten model chiński, który faktycznie też przez lata ignorował skutki środowiskowe, to się oczywiście trochę teraz zmienia, bo wszyscy mamy teraz większą świadomość oczywiście konsekwencji ignorowania zmian klimatu. No ja wierzę, że nie jest konieczne dla takiej poważnej transformacji energetycznej, transformacji gospodarki, rezygnowanie z systemu demokratycznego. W związku z tym oczywiście model chiński to nie jest ten, za jakim się opowiadamy, jaki rekomendujemy. Natomiast wierzymy, że w ramach zachodniej demokracji da się po prostu zwiększyć pewien udział, wpływ państwa w gospodarce i rozwiązać no, te najważniejsze problemy.
To już na koniec wracając do Rady Polityki Pieniężnej. Co pan zaleca, nieważne od tego, czy pan zostanie wybrany, czy nie zostanie dzisiaj wybrany przez Sejm do tejże Rady, zrobić na najbliższym decyzyjnym posiedzeniu?
Na pewno ja bym w pierwszych ruchach nie odradzam jakiekolwiek podwyżki stóp procentowych. Zastanowiłbym się nad sposobem komunikacji. No też mamy w tej chwili budżet, tak? To znaczy mamy budżet, Rada Polityki Pieniężnej również ma kompetencje do tego, żeby oceniać wykonywanie budżetu i jeżeli ma świadomość właśnie, jak elementy fiskalne, budżetowe wpływają właśnie także na inflację, na stabilność waluty, to powinna także odpowiednio komunikować i wskazywać te niedociągnięcia, te właśnie na przykład braki inwestycyjne w zakresie inwestycji energetycznych w budżecie państwa. To jest coś, co jest w tej chwili, wydaje mi się, kluczowe.
Najbliższe posiedzenie decyzyjne zapowiadane na 9 listopada, a potem jeszcze jedno w grudniu, zobaczymy, jak będzie postępować Rada. Dr Maciej Szlinder, ekonomista, działacz Partii Razem, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę prosto z Sejmu, za chwilę głosowania.
Dziękuję bardzo.
Stąd pan poseł przy ulicy Wiejskiej, bo na galerii musi być obecny, żeby nie było potem skandalu, że kandydat nie jest w momencie, kiedy jest wybierany albo niewybierany na swój urząd.